narody gładził kamienie, odmówcie Kadisz, by człowiek policzki gładził kamienie, 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 odmówcie Kadisz, bo człowiek narody gładził kamienie, odmówcie Kadisz, by człowiek policzki gładził kamienie, 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 odmówcie Kadisz, kamienie, kamienie.
W mojej rodzinie były osoby naznaczone wojną i to bardzo.
Artur Goc, aktor, wokalista.
Jest to w zasadzie temat, no mogę powiedzieć temat tabu, temat, o którym się nie rozmawia i nie chce rozmawiać, szczególnie osoby, które przeżyły ten koszmar, cały czas jeszcze mają w sobie i nie chcą po prostu o tym rozmawiać. Ja próbuję wyciągać, próbuję, ale niestety nie ma za bardzo takich możliwości, więc tylko znam niektóre historie z opowieści, straszne, traumatyczne, zginęło bardzo dużo osób, no i tyle wiem.
Witamy na tym niezwykłym koncercie w hołdzie pani Ireny Sendlerowej i w 80. rocznicę upadku powstania w getcie. Ten upadek powstania był dokładnie 16 maja. To jest taka symboliczna data, kiedy hitlerowcy wysadzili wielką synagogę. Chcemy opowiedzieć o niezwykłym świecie, o niezwykłej Warszawie, o niezwykłych ludziach, o Warszawie, której już dzisiaj nie ma.
Trzeba o tym mówić, że Warszawa to jest miasto nie tylko powstania warszawskiego, ale też powstania w getcie, czyli to jest miasto dwóch niesamowitych powstań, z czego powstanie w getcie to było pierwsze w ogóle powstanie w okupowanej Europie w trakcie II wojny światowej, więc trzeba o tym mówić i pierwszy zryw ludności żydowskiej w Europie.
Koncert premierowy, niezwykły, zatytułowany Ponad nocą. Pierwszy raz dziś na scenie Polskim Centrum Kultury. Bardzo pięknie zaaranżowanej dekoracji, którą osobiście wczoraj tu wykonał pan Artur Goc.
Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie. Założyłem ją razem z moim bratem Norbertem, który jest po AWF-ie. Ja jestem po Akademii Sztuk Teatralnych, więc połączyliśmy sztukę, kulturę fizyczną, czyli sport. Nietypowe połączenie, ale stwierdziliśmy, że fajnie pracować i działać razem. I w ciągu tych kilku lat udało nam się stworzyć wiele niesamowitych projektów, bo jeden z ważniejszych koncertów to Wola 44 w hołdzie ofiarom rzezi Woli. To było 2 lata temu. Białoszewski 100, czyli setna rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego, który urodził się na Woli. Był koncert Sztandary Niepodległości też, który opowiadał o, wiadomo, o naszym kraju, ale poprzez piękną, wspaniałą poezję Norwida Baczyńskiego. Historia zawsze była dla mnie ważna. Pochodzę z takiej rodziny, dla której ta historia była bliska. Rozmowa o tradycjach, o tym, skąd jesteśmy, jacy jesteśmy, dlaczego na przykład Warszawa jest w takim chaosie i nie potrafiłem tego zrozumieć, bo urodziłem się jednak w Krakowie, studiowałem we Wrocławiu, więc Warszawa była dla mnie takim miastem zagadką. I dopiero gdy przyjechałem tutaj 15 lat temu na stałe, to zacząłem się rozglądać i nie potrafiłem się tutaj zaklimatyzować. Dopiero po roku trafiłem do niezwykłego miejsca, czyli do Teatru Kamienica Świętej Pamięci Emiliana Kamińskiego, który zaraził mnie naprawdę historią Warszawy, bo my tam robiliśmy pamiętnik z Powstania Warszawskiego, Mirona Białoszewskiego. No i spotykaliśmy się i z powstańcami, i z ludnością cywilną, i Emilian opowiadał naprawdę wiele, bo to jest teatr, który powstał w miejscu, w kamienicy, która przetrwała powstanie jako jeden z nielicznych budynków w okolicy getta. Wtedy zaczęła się fascynacja powstaniem, ponieważ tam, na dziedzińcu tego miejsca, występował Władysław Szpilman, tam również śpiewała Wiera Gran. Tamtymi piwnicami podobno Irena Sendlerowa przemycała również dzieci. Powstanie warszawskie i getto Irena Sendlerowa, gdzieś cały czas te wydarzenia i te postaci były w mojej głowie.
Z Chorzej i Wspólnej i Marszałkowskiej jechały wozy. Wozy żydowskie. Kufry, skrzynki i buty, buty, garnitury, portrety, pościel, garnki, dywany i draperie ze ściany. A w noc grozy, co przyjdzie, po dniach kul oraz mieczy, wyjdą z kufrów i domów wszystkie żydowskie rzeczy.
Pani Irena Sendlerowa mieszkała również na Woli, na ulicy Ludwiki 3 i Ludwiki 6, więc te wszystkie miejsca, gdzie jesteśmy, są związane z tymi wydarzeniami. Przecież getto było całkiem tutaj niedaleko.
Siadałem i wymyślałem muzykę, albo po prostu ta muzyka gdzieś przychodziła mi do głowy. Czasem nawet podczas wakacji w Hiszpanii byłem w Maladze i szedłem po ulicy i momentalnie właśnie wyjąłem dyktafon, zacząłem nagrywać i śpiewać melodię do wiersza Gajcego ponad nocą. I ta piosenka powstała właśnie tam, więc to też jest taki paradoks, że tutaj podczas wakacji, które były bardzo słoneczne i bardzo takie relaksujące, to jednak gdzieś jakaś traumatyczna historia odezwała się z tyłu głowy, więc tak na przykład z piosenkami, a natomiast jeżeli chodzi o teksty, to zarówno wspomnienia pani Ireny Sendlerowej, też fragmenty wspomnień Marka Edelmana, fragmenty wierszy Władysława Szlęgla, żeby za pomocą tych tekstów przywołać też Warszawę z tamtych lat.
Irena Sendlerowa mówiła, pamiętam, co tata mi powtarzał. Daj rękę tonącemu, ratuj go nawet, jeżeli nie umiesz pływać.
Fragmenty reportażu Ewy Michałowskiej w imię ojca.
Nie będzie przesadą, że wszystko, co dla dobrego w życiu, to źródło był mój dom rodzinny. Ojciec uczył mnie od małego. Pamiętaj, że ludzie się dzieli na dobrych i na złych. Nie ma znaczenia rasa, pochodzenie, religia, dobry albo zły.
Historia Ireny Sendlerowej przez wiele lat nie była powszechnie znana ani w Polsce, ani na świecie. Sytuacja zmieniła się, gdy 4 amerykańskie nastolatki napisały o niej sztukę pod tytułem Życie w słoiku.
Zdecydowałyśmy się wziąć udział w olimpiadzie historycznej. Musiałyśmy znaleźć temat i zdecydować, w jaki sposób chcemy go zaprezentować, jako film dokumentalny, przedstawienie, czy może gazetkę ścienną. Zdecydowałyśmy się na przedstawienie. Elizabeth powiedziała, że chciałaby zrobić coś o Holokauście, bo ją to interesuje. Zgodziłyśmy się na to, bo także byłyśmy tym zainteresowani. Chciałyśmy zgłębić ten temat i odnaleźć prawdę.
Ponad nocą, którą kochasz, świat przechodzi, gwiazdy mącąc, a zbłąkana ręka w książkach, jak maleńki leży kosmos i cierpliwa fala oczu drży w czekaniu niepojętym.
Naprawdę bohaterka uratowała 2500 dzieci, razem oczywiście z grupą ludzi. Była głównym takim prowodyrem i głową tego całego przedsięwzięcia.
Przyszły konkretne wiadomości z zamurów. Żydzi walczą, Żydzi się bronią. Słychać było również, dobrze, że Hitler zrobił za nas tę robotę. Ale były też ich głosy ostrzegające. Dziś oni, jutro my. Niepokój na mieście duży. Przerażenie człowieka ogarnia, w jakich czasach my żyjemy. To, czego nie mogli zrobić Niemcy, robi teraz wszechmocny ogień. Tysiące ludzi ginie w płomieniach. Spąd palących się ciał dusi oddech. Na balkonach domów, na framugach okiennych, na niespalonych kamiennych schodach leżą zwęglone trupy wszędzie, wszędzie. Śmiertelnie zmęczeni zasypiają w bramach na stojąco, leżąco, siedząco i tak we śnie trafia ich celna niemiecka kula. a dziecko płacze daremnie w trupich ramionach i ssie daremnie trupią martwą pierś. Setki ludzi kończą życie skacząc z trzeciego lub czwartego piętra.
Najmłodszą osobą, którą pani Irena uratowała, była pani Elżbieta Wicowska, wówczas półroczna dziewczynka, która została zamknięta w małej drewnianej skrzynce. Obok niej została położona srebrna łyżeczka, na której wygrawerowano imię Elżunia i data jej urodzenia.
Fragmenty reportażu Cezarego Galka po tamtej stronie.
Moja historia zaczęła się, kiedy miałam 17 lat. Wtedy to moja koleżanka, której nie widziałam kilka lat, a z którą chodziłam do szkoły klasztornej, przyjechała do mnie w odwiedziny, jadłyśmy razem pod wieczorek. Pytała mnie, dlaczego mi nie powiedziałaś, że jesteś Żydówką? Czy ty się tego wstydzisz? No ja na to powiedziałam jej, że jest wariatką, że jest to jakieś obłędne pytanie, którego nie rozumiem. No i tak się rozstałyśmy. Zostałam sama i zaczęłam myśleć, dlaczego ona mi zadała takie pytanie. Zaczęły jakieś takie filmy przesuwać mi się przed oczami. Takie zdarzenia z przeszłości, na które wówczas nie zwróciłam uwagi. Kiedy miałam lat 5, z moją mamą chodziłam do adwokata. Siedziałam przy małym stołeczku, rysowałam. Jak się wydawało, nie zwracałam uwagi na to, o czym rozmawiają dorośli. Pamiętam, że kiedy wyszłam z mamą od tego adwokata, na ulicy się rozpłakałam i mama się zdenerwowała, zapytała, czego płaczę. Ja powiedziałam, bo ty nie jesteś moją mamusią. I wtedy mama powiedziała mi, ja rozmawiałam z panem mecenasem o pewnej żydowskiej dziewczynce, która przypadkiem ma na imię tak jak ty, ale to nie ma przecież nic wspólnego z tobą. I zapomniałam o całym tym zdarzeniu.
Dziesięć to było łączniczek, to ze mną chodziły do getta. 20 to były domy polskie. Ja to nazywałam pogotowia. Z getta dziecko jak przychodziło, niech pan sobie wyobrazi, albo rodziców już nie miało, bo zabici byli, albo ci rodzice po strasznych wahaniach oddawali to dziecko. Trzeba było dać jak najwięcej miłości, żeby ono się przystawiło. Na 180%.
Żeby się też nauczyło
i polskich modlitw, pacierza i tak dalej, i tak dalej.
To były trudne chwile, kiedy proponowała pani przecież z dobroci serca tym matkom żydowskim, tym rodzinom, no, uratowanie ich dzieci.
To były sceny, które mi jeszcze dzisiaj śnią. Jedna członek rodziny chciał oddać, inna nie. Babcia się rzucała bardzo często, mi nie oddawali.
Fragment reportażu Ewy Michałowskiej.
To dziecko przygotowywano tygodniami, mówiąc tak do dziecka. Ta matka mówiła, słuchaj, ty nie jesteś Icek, ty jesteś Jacek, a ja nie jestem twoją mamusią. Ty dopiero pójdziesz za parę dni do mamusi swojej, a ja byłam tylko gospodnią twojej mamusi. Strasznie z tym.
Tata godził się na oddanie dziecka, a matka nie. Babcia tuliła dziecko najczulej i zalewając się łzami, wśród szlochu mówiła, za nic nie oddam wnuczki, za nic nie oddam wnuczki. Te koszmarne sceny śnią mi się do dziś.
Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić, na jakąż nutę będę nucić melodię zgonu mą wyprawną. rzuciłem przecież go już dawno się przestałem smucić o rzeczy miłe, mnie stracone. Miałyżby smutki jeszcze zwrócić, kraść co już dawno ukradzione. Przecież już dawno się wyzbyłem marzeń o utraconym raju. Żyję, by zwało się, że żyłem nad jakąś rzeką w jakimś kraju. Chcę, żeby w letni dzień, w upalny letni dzień, przede mną zrzętą żytni łan dzwoniących sierpów słyszeć szmer i świerszczu szept i szum. I żeby w oczach mych koszono kąkol w stopie zbóż. Chcę widzieć.
W więzieniu na Pawiaku przesłuchują i torturują Irenę Sendlerową przez wiele dni i nocy. Ale ona nikogo nie wydaje. Milczałam, powie po latach. Wolałam umrzeć, niż zdemaskować naszą działalność. Cóż oznaczało moje życie w porównaniu z życiem tylu osób, które mogłam narazić na śmierć? Przesłuchujący ją gestapowiec uważał, że ona jest pionkiem. Oczekiwał adresów i nazwisk przełożonych. Niemcy nie wiedzieli, że aresztowali jedną z najważniejszych osób konspiracji.
Fragment reportażu Cezarego Galka.
Jak mnie aresztowali i znalazłam się na szucho, i gestapo mi badało. Ja oczywiście kłamałam, ja mówię, nic nie wiem o żadnej organizacji i tak dalej. No to ten gestapowiec, to on powiedział, kłamiesz wszystko, ty bandytko. Otworzył szufladę biurka, wyciągnął teczkę taką grubą. Tyle jest na ciebie donosów, twoich rodaków. I my to wiemy. Kara śmierci. Nie wiedzieli już na rozstrzelanie, ale Żygota. Oni staraliśmy się wyciągnąć, dlatego że ja jedyny miałam tych dzieci. Więc chwilą mojego rozstrzelania te dzieci nigdy nie wrócą do społeczności żydowskiej.
A jak to było z tym słoiczkiem właśnie i z tymi karteruszkami?
A tu jestem, pan zobaczy.
To jest ten słoik?
Tylko to nie jest ten. Zjazd w Monachium w tym roku na pamiątkę działalności dali mi to.
Taki symboliczny słoik, w którym są nazwiska, tak? Pani dzieci przybranych, tak?
Tak, tak. Kocham wszystkie dzieci. Kiedyś jakiś redaktor niemiecki mi się pytał, no dobrze, ratowała pani dzieci żydowskie, ratowała pani dzieci niemieckie. Ja mówię, oczywiście, i chińskie, i japońskie, każde dziecko jest dla mnie jednakowo drogie.
I myślę, że trzeba o niej mówić, żeby też zatrzeć takie przeświadczenie, że Polacy w tamtych czasach i w ogóle, że byli antysemitami. Wiadomo, zdarzają się takie przypadki, ale jednak trzeba mówić też o tym, że podczas tych tragedii były osoby, które przeciwstawiały się zarówno Niemcom, ale też właśnie takim antysemickim różnym tekstom. Wiadomo, że poprzez niemiecką propagandę istniały. Trzeba o tym mówić i właśnie o takich osobach jak pani Irena, o sprawiedliwych wśród narodów świata.
No jesteśmy pod dużym wrażeniem, takie, nawet tak powiem, że ciarki przeszły. I wykonanie, i repertuar, i teksty, i muzyka. No wszystko naprawdę wspaniale zrobione i człowiek takie przeżył to bardzo, powiem tak.
Wrażenia, które się pojawiły, pozwoliły jakby zrozumieć tamten czas, jego tragedię, dramat towarzyszący, a jednocześnie taki swoisty sposób zachowania ludzi, którzy znaleźli w sobie siłę i moc, no, zachować swoje człowieczeństwo i pomagać innym. Teraz, kiedy mówię, to szczerze mi głos drży.
Taka nietypowa forma, ale myślę, że wrażenia były mocne i to pozytywne.
Bardzo dobrze, że taka inicjatywa wychodzi, tak. Zwłaszcza tutaj na Woli, która jest związana z historią Żydów warszawskich. Ciężko to oceniać w kategorii, że coś było czarne albo coś białe. Z dzisiejszej perspektywy człowieka współczesnego, gdzie nie mamy wojny u nas w Polsce, mamy komfortowe życie, łatwo nam oceniać postawy osób, które żyły w czasie wojny. To były całkiem inne realia.
Tak czasami się zastanawiam, jak to naprawdę było. No, chciałbym bardziej wierzyć, że tak przeciętny Polak jednak no, miał serce i chciał coś dobrego zrobić, chociaż słyszymy głosy bardzo krytyczne i trzeba się nad tym też pochylić i zobaczyć, jak to naprawdę było.
To jest taka wielka liczba uratowanych istnień. W tej chwili to są już ludzie.
Mają 60-70.
Mają dzieci, mają wnuki, mają prawnuki.
Tak.
To gdyby tą liczbę przemnożyć przez ilość tych osób w rodzinie, to przecież małe miasteczko by się z tego stworzyło, prawda?
No tak.
Tyle osób zawdzięcza pani tak wiele.
Nigdy nie myślę tak. Po prostu uważam, że to był nakaz świni i wyniki mego wychowania.
Narażała się pani w sposób nieprzeciętny.
Ja mam dwa powiedzenia. Jedno jest kłamliwe, a mówię dlatego, że ludzie w prawdziwe nie wierzą. Jak mi się pytają, czy ja się bałam, chodząc tam do getta, że ja, patrząc na zbrodnie, co Niemcy robią, złość moja na to była silniejsza jak strach. To jest powiedzenie, które każdy zrozumie i zaakceptuje, ale to jest nieprawda. Ja chodząc absolutnie nie myślałam, muszę iść, ratować tonącego, głos wewnętrzny.
Trzeba łączyć, a nie dzielić. To jest lekcja, która chyba nie została do końca przez nas odrobiona i pomimo, że minęło tyle lat, to przecież historia zatoczyła koło, bo przecież mamy kolejną wojnę i dzieją się kolejne masakry i ludzie w ogóle dzielą, prawda? I to nie tylko w Europie, bo przecież w Stanach również, więc myślę, że trzeba dać ludziom żyć. Nie bać się inności, nie bać się sąsiadów, tylko po prostu podać rękę.
Trzeba walczyć o dobro. Dobro musi zwyciężyć. Musi zwyciężyć. Miłość, tolerancja i pokora.
Instrumenty klawiszowe Michał Jasnos. Łukasz Jerzykowski, gitara basowa. Kuba Mikulski, perkusja. Karina Seweryn, głos. Bardzo dziękuję. Wecken soll es freit nicht gerne chidisch, als alle sollen klein.
Pamiętaj, że widzisz te godziny na dobrych i na złych. Nie ma znaczenia rasa, pochodzenie, religia, dobry albo zły.
Piosenkę moich marzeń, mój panie, który mieszkasz.